Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Mamy na sekundę, przerwamy dzień Herberta. Wrócimy już za kilkanaście minut, dokładnie o godzinie 10.30. Wróci Herbert, już będzie panował do godziny 23.59 na naszej antenie. A tymczasem krótka rozmowa o polskiej polityce, bo jest dynamika wyborów prezydenckich w naszym studiu. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zanim pan pojedzie do Sejmu, bo tam prezentacja pomysłu na partycypację obywateli w proces legislacyjny, w opiniowanie, to może od tego zacznijmy. Szymon Hołownia, zwrot ku ludowi, zwrot taki urzędniczo-administracyjny, czy zwrot polityczny?
To jest bardzo ciekawa historia. Ja nie ukrywam, że
dla
uważam...
Dla pana, jako dla osoby, która robiła taki projekt.
Można powiedzieć, że więcej. To znaczy, to jest bardzo dobre, miłe doświadczenie dla Klubu Jagiellońskiego, że udało się, można powiedzieć, ruszyć jakiś kamyk, który spowodował lawinę. Już mówię, o co chodzi. Kilka tygodni temu, przed wakacjami sejmowymi, została przeprowadzona duża zmiana regulaminu Sejmu, która moim zdaniem jest, można powiedzieć, jedną z najpoważniejszych reform koalicji 15 października. Zupełnie niezauważalna, zupełnie niedyskutowana, a reforma o charakterze systemowym. To znaczy, doprowadzono do zmiany, zgodnie z którą wszystkie projekty poselskie, a również projekty obywatelskie i projekty prezydenckie będą poddawane konsultacjom społecznym. To znaczy, każda, nie tylko organizacja, nie tylko przedsiębiorca, ale każdy obywatel będzie mógł na równych prawach zabrać głos na temat ustawy i te stanowiska obywateli, każdego z państwa, którzy nas słuchają, będą publikowane na stronie sejmowej i będą musiały być jakoś analizowane w procesie legislacyjnym. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, ojej, zrobiliśmy takie prawo, nikt nas nie ostrzegł, że będą tego negatywne konsekwencje, no bo wiadomo, że na tym etapie rządowym to te projekty są analizowane, a w Sejmie czasami takie kwiatki wychodzą. To jest postulat od wielu lat formułowany przez organizacje obywatelskie, eksperckie, tych, którym zależy na poprawie jakości stanowienia prawa. Natomiast konkretna historia tej zmiany jest dla nas szczególnie pozytywna z tego powodu, że Klub Jagielloński sformułował postulat właśnie przeprowadzenia reformy procesu stanowienia prawa na etapie sejmowym w momencie, kiedy, uwaga, Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało projekt Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy powstał pierwsza wersja tego polskiego KPO, które, jak niewiele dokumentów takich strategicznych w czasach Prawa i Sprawiedliwości, został bardzo dobrze przekonsultowany. Tam były szerokie i wysłuchania, i konsultacje, no bo było wiadomo, że to będzie służyło polskiemu KPO, jeżeli taka forma będzie realizowana. No i wtedy my sformułowaliśmy taki postulat, żeby do tych rzeczy, które już w KPO były, w związku z tym, że opowieść unijna była taka reformy systemowe, a nie lanie betonu, dorzucić te reformy. Szczerze mówiąc, kiedy to pisaliśmy, mieliśmy poczucie, że piszemy sobie no, dla własnego sumienia, spokoju. A tymczasem ówczesne Ministerstwo Gospodarki czy Ministerstwo Funduszy uznało, że to jest dobry postulat i wpisało to do ostatecznego Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Przyjął to rząd. Następnie jako kamień milowy wpisała to Komisja Europejska, a następnie zmienił się rząd i okazało się, że żeby Donald Tusk i pani minister Pełczyńska-Nałęcz mogli odblokować polskie KPO, no to muszą się wywiązać z tych kamieni milowych. I w efekcie przeprowadzono zmianę, o którym eksperci, komentatorzy zajmujący się procesem legislacyjnym na marne pisali przez naście lat, że to jest bezwzględnie potrzebne. I ostatecznie to się teraz wydarzyło. Zmiana wchodzi w życie z końcem tego miesiąca. Od początku listopada każdy projekt, który trafi do Sejmu, będzie poddawany takim konsultacjom. No a dzisiaj faktycznie jest takie robocze spotkanie, na które nas minister Cichocki, szef kancelarii, zaprosił, które ma być prezentacją platformy, na której się to będzie odbywało. Jak to wygląda, nie wiem. O tym pewnie dowiemy się wszyscy, opinia publiczna, w ciągu najbliższych kilku dni, bo nie wiem, czy to nawet dzisiaj będzie publicznie pokazywane, ale zupełnie poważnie, bardzo ważna reforma i zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby brać udział w tych konsultacjach, bo to jest okazja, żeby pokazać, że politycy piszą albo dobre, albo złe prawo, właśnie z perspektywy każdego z nas.
Znając rzeczywistość polityczną i skalę udziału społeczeństwa w Polsce, to wielu komentarzy takich żywych, oddolnych pewnie nie uświadczymy, ale
niekoniecznie. Bo zwróćmy uwagę, że na przykład te zmiany, które pani minister Nowacka proponowała w zakresie zmian w programach nauczania, one się spotkały, jeśli się nie mylę, z rekordową w historii III RP liczbą stanowisk, zarówno takich bardzo eksperckich, pisanych przez nauczycieli, jak i po prostu społeczeństwa obywatelskiego, którzy na przykład, Polacy mówili o tym, że nie chcą, żeby zmieniać sposób opowiadania o Wołyniu w polskich szkołach. Pod wpływem tych konsultacji minister Nowacka się z tego wycofała. To jest konkretny dowód na to, że takie konsultacje mogą mieć sens i warto, żeby społeczeństwo obywatelskie się angażowało w przedstawianie swoich opinii.
No dobrze, i tak od tematu bardzo merytorycznego przejdźmy do tematów politycznych. Od Szymona Hołowni się rzeczy w takim wypadku zacznijmy. Szymon Hołownia chyba jeszcze się waha, czy wystartować, czy nie wystartować, ale jeśli wystartuje, to być może nie jako kandydat całej trzeciej drogi, tylko jako kandydat swojego ugrupowania Polska 2050. Tego na sytuacja marszałka Sejmu do niedawna jeszcze gwiazdy pierwszoplanowej polskiej polityki, a teraz?
Każda sytuacja, w której Szymon Hołownia nie będzie trzecim kandydatem w pierwszej turze wyborów, będzie dla Szymona Hołowni porażką. Szansa na to, że będzie tym trzecim kandydatem, jest z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza. Myślę, że już mamy co najmniej jednego innego pretendenta do tego trzeciego miejsca, czyli Sławomira Mencena, który robi ciekawą kampanię, tą prekampanię w tej chwili, to znaczy jeździ po średnich polskich miastach, tam gdzie potencjał wzrostu dla Konfederacji jest spory, a jednocześnie wielu polityków nie widzi tych miejsc i dotychczas Konfederacja tam po prostu nie była zbyt aktywna, więc myślę, że dzisiaj tego w sondażach nie widać, ale myślę, że ta praca po prostu tych kilkudziesięciu już spotkań, tam prawie codziennie można zobaczyć zdjęcia z takich spotów, z takich miast 30, 70, 80 tysięcznych, gdzie przychodzi kilkaset osób.
Zupełnie inna droga. Konfederacja wybrała kompletnie inną drogę niż inne partie. Kandydat jest znany i będzie prawie na pewno ten sam. Jeszcze są wahania, czyli Grzegorz Braun, ale pewnie nie wystartuje, więc mamy długą prekampanię. No jedyne znane nazwisko, nie ma wątpliwości, ale też nie ma zainteresowania mediów.
Nie ma zainteresowania mediów, ale na tym etapie prekampanii ono nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że właśnie masa ludzi, którzy dzisiaj są, no właśnie, tymi wyborcami centrum, niezdecydowanego, niechętnego i PiS-owi, i Platformie, przychodzi dzisiaj na te spotkania. To pokazał jeden z ostatnich sondaży CBOS-u, że Konfederacja w centrum ma większe poparcie niż trzecia droga, tak? Jeżeli zapytamy ludzi, którzy deklarują poglądy centrowe, 16% z nich mówi Konfederacja, trzecia droga mówi 9%. Myślę, że to jest bardzo konkretna wskazówka dla Szymona Hołowni, że będzie mu trudno. On ostatnio powiedział, że centrum to jest jego ojczyzna i on się nie zamierza z niej ruszać, chociaż Polskie Stronnictwo Ludowe przesuwa się na prawo. No ale myślę, że to jest kłopot, no bo to centrum, wbrew temu, co się sądzi. No właśnie, w Polsce leży na centroprawicy i tutaj co najmniej Sławomir Mencen będzie walczył, ale sądzę, że w tym centrum pojawią się jeszcze inni kandydaci, albo tacy kandydaci, którzy niekoniecznie są w centrum, ale mogą namieszać właśnie w tym elektoracie. Przykład Paulina Matysiak, tak? Jeżeli ona wystartuje, myślę, że dla wielu wyborców tych centrowych, którzy się nie odnajdują w polaryzacji dwupartyjnej, ona będzie po prostu naturalnym kandydatem, nie z tego powodu, że mają dokładnie takie same poglądy jak Paulina Matysiak, ale że Paulina Matysiak zrobiła coś, czego ci wyborcy tak naprawdę oczekiwali, czyli pokazała, że można działać nie wedle logiki partyjnej. Wszystkie sondaże, które dzisiaj znamy, było takie duże badanie CBOS-u niedawno, czego Polacy oczekują od prezydenta, to są dokładnie takie cechy. Możliwość stawania ponad interesem własnego ugrupowania, zdolność do współpracy z każdą siłą polityczną i tak dalej. To są te cechy, o których Polacy mówią, kiedy pytamy ich, jakiego wy byście chcieli właściwie prezydenta? Zupełnie inne niż na przykład cechy kojarzone z Rafałem Trzaskowskim.
A właśnie, no zaraz do Rafała Trzaskowskiego przejdziemy. Jeszcze jedno pytanie o Szymona Hołownię. On może nie wystartować w tych wyborach. Wyobraża pan sobie, redaktor, taką sytuację, że marszałek Sejmu odpuszcza w zamian za coś, za pełną kadencję fotelu marszałka albo coś innego?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest prawdopodobny scenariusz. Nie sądzę, żeby Szymon Hołownia był dzisiaj przekonany do tego, że warto startować, że musi startować. No, oczywiście ta pozycja marszałka Sejmu nie jest wcale tak perspektywiczna, jak mogło się to wydawać na początku tej kadencji, no, ale jednak daje pewną konkretną pozycję polityczną, sprawczość i możliwość pokazywania własnej agendy politycznej. Rezygnacja z tego po to, żeby wystartować w wyborach i zająć czwarte, piąte miejsce z jednocyfrowym wynikiem, no to faktycznie byłby duży problem dla Szymona Hołowni.
Duży problem, tak samo duży problem chyba Rafał Trzaskowski, który był jeszcze pół roku temu murowanym kandydatem, ba, jeszcze przed wyborami, to w relacji Donald Tusk-Rafał Trzaskowski może nie było równowagi, ale jednak czasami to Donald Tusk musiał o coś Rafała poprosić. Minęło od wyborów rok, 10 miesięcy ponad rządu i wydaje się, że w tej chwili Rafał Trzaskowski jest petentem, który jest raczej niepewny swojej nominacji prezydenckiej przez Platformę.
Na to wygląda. Najlepszym dowodem na to moim zdaniem są te sondaże, które słyszymy w ostatnich dniach. Co chwilę jakiś wewnętrzny sondaż z Koalicji Obywatelskiej trafia do mediów i pokazuje, jak to ogromną przewagę Rafał Trzaskowski ma nad Radosławem Sikorskim. Moim zdaniem fakt, że te sondaże trafiają do opinii publicznej, to jest najlepszy dowód na to, że Rafał Trzaskowski i jego sztab PiS-owcy poważnie boją się, że Donald Tusk postawi jednak na Radosława Sikorskiego, a równolegle Radosław Sikorski robi od kilku tygodni taką bardzo konsekwentną, bardzo celowaną kampanię. Każda jego wypowiedź, każdy jego wywiad, niemalże każdy jego tweet jest o tym, jakie są jego przewagi nad Rafałem Trzaskowskim. Radosław Sikorski opowiada o tym, jak rozmawia z wójtami i mieszkańcami okolicznych wsi sąsiadujących z jego podbydgoskim dworkiem, żeby pokazać, że jest bardziej z ludu niż Rafał Trzaskowski, że jest chłopakiem z Bydgoszczy, który musiał z tej Bydgoszczy wyjechać, żeby trafić na te oksfordzkie i amerykańskie salony, ale jednak nie urodził się na Nowym Mieście i nie przeprowadził do pracy kilkaset metrów dalej, tylko jednak ta jego droga jest w jakimś sensie bardziej skomplikowana i można powiedzieć ciekawsza dla wielu wyborców tych niekoniecznie wielkomiejskich. No i oczywiście Rafał Trzaskowski ma kilka takich ciężarów, które no, będzie musiał nosić w tej kampanii, które sprawiają, że na przykład wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego i w ogóle ci wyborcy spoza Polski wielkich miast będą mieli kłopot, no chociażby te krzyże, tak?
No to no jest tak, rzecz, ale która... lat temu 5 zdobył 10 milionów głosów także na prowincji. Znaczy nie jest osobą niewybieralną, przynajmniej tak to wygląda po wynikach z poprzednich wyścigów prezydenckich wyborów.
Oczywiście, że tak, natomiast no, jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, tak? Taki czynnik, który myślę, że w tych wyborach będzie miał istotne znaczenie, czyli takie wyobrażenie wielu wyborców, że wygrane przez Rafała Trzaskowskiego wybory to będzie domknięcie systemu, tak? To będzie domknięcie systemu władzy Donalda Tuska.
Tak jak mówił to Grzegorz Schetyna, ale co, Sikorski nie domknie systemu, również domknie, czy nie?
Myślę, że jednak Polacy widzą w Radosławie Sikorskim jedno, to znaczy, że Radosław Sikorski ma ogromne ego i jest to ego tak wielkie, że trudno sobie go wyobrazić w roli petenta Donalda Tuska w sytuacji, kiedy będzie miał demokratyczny mandat, tak? I chociażby z tego powodu myślę, że wielu wyborców mogłoby uznać, okej, nie jesteśmy gotowi na powrót Prawa i Sprawiedliwości, a tak będą postrzegać popieranie kandydata PiSu w wyborach prezydenckich, no ale nie chcielibyśmy, żeby to był taki prosty dla Tuska układ i wyobrażamy sobie, że Sikorski właśnie ze swoim ego będzie nieco bardziej asertywny niż na przykład Trzaskowski, no ale wiadomo, kluczowe będą te kwestie geopolityczne i międzynarodowe.
Skoro czują to Polacy, to może ta zbiorowa mądrość jest słuszna i to samo widzi Donald Tusk. I patrzy sobie, po co mi kandydat, którego ego jest tak wielkie, że jak już zasiądzie w pałacu prezydenckim, to będzie niekontrolowalny przeze mnie do końca.
Ja myślę, że to jest kluczowy dylemat dzisiaj Donalda Tuska. Czy woli zaryzykować? Zresztą w jakimś sensie to jest dokładnie ten sam dylemat, który ma Jarosław Kaczyński. Czy lepiej zaryzykować i powalczyć o wygranie tych wyborów? Bo jedna i druga strona wie, że jest 50 na 50, że to jest rzut monetą w tej chwili i ten wybór kandydata będzie miał ogromne znaczenie na to, kto wygra. Właściwie obu kandydatów, obu stron. Czy jednak zagrać bezpieczniej, z trochę mniejszą szansą na zwycięstwo, ale z pewnością, że ten polityk, który zwycięży, będzie prezydentem, który nie będzie tworzył temu obozowi problemów. Ja sądzę jednak, że dla Donalda Tuska wygranie tych wyborów jest ważne i z tego powodu myślę, że poważnie analizuję ten scenariusz z Radosławem Sikorskim, no bo tutaj też będą grały rolę te kwestie właśnie bezpieczeństwa. Dzisiaj no trochę jakby cały czas chyba do nas nie dotarła powaga sytuacji, natomiast myślę, że po wyborach w Stanach Zjednoczonych, szczególnie jeżeli wygra Donald Trump, jeżeli zaczną się jakieś poważne dyskusje na temat tego, co dalej z Ukrainą, te próby jakiegoś tworzenia tej nowej Jałty ponad głowami Ukraińców, czyli no tego, co dla Polski jest dużym zagrożeniem, odroczonego konfliktu, który dla nas wcześniej czy później może oznaczać bardzo duże niebezpieczeństwo, no wojny wprost, być może nawet w Polsce, to myślę, że te emocje, no i wreszcie wojna na Bliskim Wschodzie, tak, to też jest rzecz, która zwłaszcza z perspektywy tej globalnej opinii publicznej jest dużo istotniejsza niż to, co się dzieje na Ukrainie. To są wszystko kwestie, które będą sprawiały, że im bliżej będziemy tych wyborów, tym bardziej będą grały te argumenty właśnie sprawnego dyplomaty, poważnego polityka, który ma relacje transatlantyckie i one mogą być kluczowe. Dzisiaj partie nie do końca to komunikują, ale mam wrażenie, że już zaczynają na poważnie o tym myśleć. Im bardziej słyszą o tym, że to Donald Trump może te wybory w Stanach Zjednoczonych za no, niecały tydzień wygrać.
I wtedy to rzeczywiście zmieni polską dynamikę, także dynamikę naszej kampanii wyborczej oczywiście. Dobrze, na chwilę Piotr Nowski naszym gościem, na chwilę pójdźmy sobie do PiSu, chociaż tutaj wszystkie media bardzo uważnie analizują sytuację. Zaobserwowałem sobie taki nowy dowcip wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chcą sobie dopiec, to mówią, słyszałem, że kandydujesz na prezydenta i to jest najbardziej złośliwy żart, jaki mogą sobie zrobić, taki nawet sardoniczny jeden wobec drugiego. Obfitość kandydatów, jak na razie dwóch jest na szczycie, Przemysław Czarnek, Karol Nawrocki. Co to świadczy o stanie Prawa i Sprawiedliwości, że że tak to wygląda i że tak jest galimatias z tym wyborem.
Galimatias jest ogromny, no ale podstawowym problemem jest oczywiście to, co jest problemem Donalda Tuska, tak? To znaczy, czy postawić na kandydata, który zjednoczy partię, zapewni dobry wynik w pierwszej turze, czy takiego, który może wygrać te wybory. Ja, prawdę mówiąc, robiłem sobie na własne potrzeby taką analizę w grudniu ubiegłego roku i doszedłem w pewnym momencie do takiego wniosku, że moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ma dwie ścieżki i dwóch kandydatów, tak? Albo taką ścieżkę właśnie, no, pójścia Prawa i Sprawiedliwości drogą trumpizmu i to jest wtedy minister Czarnek i kompletnie mnie ta decyzja nie zaskoczy, jeżeli taka ostatecznie będzie, albo pójście do centrum, ale właśnie postawienie na te argumenty doświadczenia międzynarodowego, dyplomatycznego, no i uznałem, że takim kandydatem jest Marcin Przydacz. I uważałem właściwie od grudnia ubiegłego roku, że to są dwie kandydatury, między którymi ostatecznie ta decyzja będzie zapadała. Wiele osób na to patrzyło ze zdziwieniem, bo Czarnek zaprzeczał, że chce w ogóle kandydować. Na Przydacza reagowano w taki sposób, że kompletnie jest nieznany i mało rozpoznawany.
Dzisiaj o tym w Radiu ZTR mówił pan prezydent, mówiąc, że Mastalarek jest sobie równi wiekiem, ale Mastalarek jest lepszym politykiem. Pytanie o to, kto będzie lepszy.
Oczywiście.
Przydacz czy Mastalarek, jeden i drugi właśnie, pracował w kancelarii prezydenta.
Tylko to jest właśnie to pytanie, czy Polacy chcą do końca polityka, czy nie woleliby właśnie dyplomaty jako prezydenta. Myślę, że to są te argumenty, które przemawiają za tymi kandydaturami. Choć
a
jednocześnie...
Karol Nawrocki nigdy nie był w partii. Bokser z ulicy Gdańskiej.
To są mocne... To, że nigdy nie był w partii, to myślę, że jest bardzo ważny argument, bo to, czego Polacy nie chcą, to właśnie partyjnego polityka i myślę, że to przemawia mocno za Karolem Nawrockim i wskazuje na to, że te wyniki badań, o których czasem słyszymy gdzieś pokątnie prowadzonych i pokątnie rozprowadzanych przez media z Prawa i Sprawiedliwości, pokazują duże jego szanse. Natomiast no, problem z Karolem Nawrockim jest takim, że dość dużo tych wrzutek medialnych już na tym etapie kampanii no, komplikuje jego biografię. Tak? I to są takie kwestie, które faktycznie
jak
w kampanii bardzo...
wyciągnięty z ulicy.
Dokładnie tak, choć myślę, że sama ta opowieść, powiedzmy sobie szczerze, facet, który jest jednocześnie bokserem i doktorem historii, to jest, myślę, dla wielu Polaków bardzo dobry kandydat, no ale ten znak zapytania w wyborach bardzo spersonalizowanych, gdzie zadaje się pytania o osobiste cechy kandydata, no to pokazuje, że po prostu te zagrożenia z tą kampanią związane są bardzo duże, więc ja cały czas, szczerze mówiąc, uważam, że ten wybór będzie pomiędzy takimi politykami jak Czarnek, a takimi politykami jak Przydacz i że tutaj raczej się powinniśmy spodziewać jakiejś odpowiedzi. No i co zostanie wybrane? Nie wiem. Na pewno Czarnek miałby te szanse, gdyby całe Prawo i Sprawiedliwość było gotowe na to, musimy być dzisiaj jak Trump, musimy być jak inne formacje, które po prostu przeprowadziły pewnego rodzaju dediabolizację, przestały się wstydzić swojej radykalnej twarzy, ale wydaje mi się, że my trochę w polskiej polityce jesteśmy bliżej takiej rzeczywistości wyborów, prawda, Obama-McCain, tak? I Polacy, nawet ci konserwatywni, woleliby trochę bardziej polityka takiego, no... zależnie od swoich poglądów bardziej lewicowego bądź bardziej prawicowego, ale jednak umiarkowanego i z taką propaństwową estymą.
Bliżej centrum, cokolwiek to znaczy, to już na koniec naszego tournée po wyborach, czy przymiarkach do wyborów prezydenckich. Od trzeciej drogi rozpoczęliśmy, na trzeciej drodze skończmy, PSL i sobotnia deklaracja Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym, że najlepszy byłby jeden wspólny kandydat całej koalicji rządzącej. Słowa, które są bardzo różnie analizowane.
Można je bardzo różnie analizować. Ja myślę, że podstawową cechą tej wypowiedzi jest to, że Władysław Kosiniak-Kamysz, składając tę propozycję, był święcie przekonany, że ona nie zostanie potraktowana poważnie. Z jednej strony pewnie zrobił pewien gest wobec Radosława Sikorskiego, bo na pewno Sikorski byłby dużo bardziej akceptowalny dla wyborców PSL-u niż Trzaskowski. Myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe po prostu nie chciałoby popierać w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, bo dla nich to byłby trochę scenariusz jak te wybory na jednej liście do Parlamentu Europejskiego, tak? Czyli sklejenie ze wszystkimi drażniącymi wyborców PSL-u stereotypami postępowej, lewicowej koalicji obywatelskiej. Ale tak naprawdę myślę, że ten scenariusz raczej się nie ziści. Nawet jeżeli Sikorski będzie kandydatem, to nie sądzę, że jakkolwiek będą w tym procesie konsultowani partnerzy koalicyjni. Myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe chce mieć możliwość innego wyboru niż Szymon Hołownia i innego wyboru niż poparcie kandydata Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza jeżeli będzie nim Rafał Trzaskowski. Myślę, że znajdzie się taki kandydat i takiego na przykład niezależnego kandydata Polskie Stronnictwo Ludowe chętnie poprze, no bo samo nie ma potrzeby nikogo wystawiać. Wiemy doskonale, jakie były wyniki w wyborach prezydenckich PSL-u od bodajże 2000 roku, to zawsze było około 2%.
Dalej, od Romana Bartoszcze. Rok 90. To był jedyny raz, kiedy PSL miał dwucyfrowy, czy blisko dwucyfrowego wyniku, wyraźnie dobry, a potem chyba każde inne wybory to było kilka, 2-3% wyborców. To nie są wybory dobre dla PSL-u, to wszyscy wiemy. To chyba nietaktowne, ale z drugiej strony jakoś tak to, co mówimy na ofie, to też warto, żeby padło na antenie. Pan prezydent i PSL, tu może być porozumienie, to może jakiś wspólny front. No i nazwisko, które się pojawiało parę miesięcy temu, a teraz może wróci Jacek Siewiera, szef BBN-u.
Cóż, ja nie sądzę, żeby jeżeli Jacek Siewiera zdecyduje się na start, to był kandydatem jakoś przesadnie promowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast,
a przez PSL?
Natomiast nie wykluczam tego, że wystartuje i biorąc pod uwagę też, wystarczy prześledzić występy publiczne polityków, przede wszystkim wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i szefa BBN-u, no widać, że jest między nimi chemia i myślę, że dla Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec tego jednak pewnego kursu na prawą stronę sceny politycznej, chęci uwiarygodnienia się tam i powalczenia jednak o tych rozczarowanych wyborców, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, to myślę, że to byłby naturalny ruch dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyby się taki niepartyjny, nie wcale z namaszczenia Andrzeja Dudy, tylko jakiś powiedzmy niezależny, jak to się ładnie mówi, kandydat Jacek Siewiera się pojawił, to myślę, że PSL by poważnie rozważyło poparcie go, a jeżeli nie on, to myślę, że też inny tego typu kandydat mógłby po prostu zyskać poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ja tym mówił Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Siódma, dziesiąta minut 32, to nie jest poranek, to jest Odyseja Wyborcza. Wypuszczamy pana redaktora do Sejmu, żeby zdążył.
Dziękuję bardzo.
A ja już też się z państwem żegnam na dzisiaj. To była krótsza Odyseja Wyborcza. Za chwilę do studia wróci Konrad Mędrzecki razem z Dniem Herbertem.